z całego taboru,
rzekł Gyllenstierne.
Ocaliliśmy jeden furgon królu, nie licząc wozu rębaczy. Z oddziału zostało 7 łuczników. Po tamtej stronie przepaści nie ma już drogi. Jest tylko piark i gładka ściana, jak daleko pozwala widzieć załom. Nie wiadomo, czy ocalał ktokolwiek z tych, co zostali, gdy most się zawalił.
Niedamir nie odpowiedział. Eik z Denesle, wyprostowany, stanął przed królem, utkwiwszy w nim błyszczące, zgorączkowane oczy.
Ściga nas gniew bogów!
Powiedział, wznosząc ręce.
Zgrzeszyliśmy, królu Niedamirze. To była święta wyprawa, wyprawa przeciw złu, bo smok to zło, tak. Każdy smok to wcielone zło. Ja zła nie mijam obojętnie. Ja rozgniatam je pod stopą, unicestwiam, tak jak każą bogowie i święta księga.
Co on plecie?
Zmarszczył się Bohold.
Nie wiem.
Rzekł Geralt, poprawiając uprząż klaczy.
Nie pojąłem ni słowa.
Bądźcie cicho,
powiedział Jaskier.
Staram się to zapamiętać, może da się wykorzystać, gdy się dobierze rymy.
Mówi święta księga!
Rozwrzeszczał się na dobre Eik.
Że wynijdzie z otchłani wąż, smok obrzydły, 7 głów i 10 rogów mający. A na grzbiecie jego zasiądzie niewiasta w purpurach i szkarłatach, a puchar złoty będzie w jej dłoni, a na czole jej wypisany będzie znak wszelkiego i ostatecznego królestwa!
Znam ją!
Ucieszył się Jaskier.
To Cilia, żona wójta Somerhaldera.
Uciszcie się, panie poeto!
Rzekł Gyllenstierne.
A wy, rycerzu z Denesle, mówcie jaśniej, jeśli łaska.
Przeciw złu, królu!
Zawołał Eik.
Trzeba wystąpić z czystym sercem i sumieniem, z podniesioną głową. A kogo my tu widzimy? Krasnoludów, którzy są poganami. Rodzą się w ciemnościach i kłaniają się ciemnym mocom. Czarowników bluźnierców, uzurpujących sobie boskie prawa, siły i przywileje. Wiedźmina, który jest wstrętnym odmieńcem, przeklętym, nienaturalnym tworem. Dziwicie się, że spadła na nas kara. Królu Niedamirze, sięgnęliśmy granic możliwości. Nie wystawiajmy na próbę Bożej łaskawości. Wzywam was, królu, byście oczyścili z plugastwa nasze szeregi, zanim...
O mnie ani słowa.
Żałośnie wtrącił Jaskier.
Ani słówka o poetach. A tak się staram.
Geralt uśmiechnął się do Jarpena Zigrina, głaszczącego powolnym ruchem ostrze zatkniętego za pas topora. Krasnolud ubawiony wyszczerzył zęby. Yennefer odwróciła się demonstracyjnie, udając, że rozdarta aż po biodro spódnica frasuje ją bardziej niż słowa Eika.
Przesadziliśmy nieco, panie Eik.
Odezwał się ostro do Regarai.
Chociaż niewątpliwie ze szlachetnych pobudek. Za niepotrzebne zgoła uważam uświadamianie nam, co myślicie o czarodziejach, krasnoludach i wiedźminach. Choć jak sądzę, wszyscyśmy już przywykli do takich opinii. Ani to grzeczne, ani rycerskie, panie Eik. A już zupełnie niepojęte po tym, kiedy to wy, nie kto inny, biegniecie i podajecie magiczną elfią linę zagrożonym śmiercią wiedźminowi i czarodziejce. Z tego, co mówicie, wynika, że raczej powinniśmy się modlić, by spadli.
Psia krew.
Szepnął Geralt do Jaskra.
To on podał tę linę? Eik, nie do Regaraj?
Nie.
Mruknął Bard.
To Eik, to faktycznie on.
Geralt pokręcił głową z niedowierzaniem. Yennefer zakleła pod nosem, wyprostowała się.
Rycerzu Eik.
Powiedziała z uśmiechem, który każdy prócz Geralta mógł wziąć za miły i życzliwy.
Jakże to? Jestem plugastwo, a wy ratujecie mi życie?
Jesteście damą, pani Yennefer.
Rycerz skłonił się sztywno.
A wasza urodziwa i szczera twarz pozwala wierzyć, że wyrzekniecie się kiedyś przeklętego czarnoksięstwa.
Bowold parsknął.
Dziękuję wam, rycerzu.
Rzekła sucho Yennefer.
I wiedźmin Geralt też wam dziękuję. Podziękuj mu, Geralt.
Prędzej mnie szlak trafi.
Wiedźmin westchnął rozbrajająco szczerze.
Zacznijmy. Jestem plugawy odmieniec, a moja nieurodziwa twarz nie rokuje żadnych nadziei na poprawę. Rycerz Eik wyciągnął mnie z przepaści niechcący, tylko dlatego, że kurczowo trzymałem się urodziwej damy. Gdybym tam sam wisiał, Eik nie kiwnąłby palcem. Nie mylę się, prawda, rycerzu?
Mylicie się, panie Geralcie.
Powiedział spokojnie błędny rycerz.
Nikomu będącemu w potrzebie nie odmawiam pomocy. Nawet komuś takiemu jak wiedźmin.
Podziękuj, Geralt. I przeproś.
Powiedziała ostro czarodziejka.
W przeciwnym razie potwierdzisz, że przynajmniej w odniesieniu do ciebie Eik miał zupełną rację. Nie potrafisz współżyć z ludźmi, bo jesteś inny. Twój udział w tej wyprawie jest pomyłką. Przygnał cię tu bezsensowny cel. Sensownie będzie więc odłączyć się. Sądzę, że sam już to zrozumiałeś. A jeżeli nie, to wreszcie zrozum.
O jakim to celu mówicie, pani?
Wtrącił się Gyllenstiern. Czarodziejka spojrzała na niego, nie odpowiedziała. Jaskier i Jarpenzigrin uśmiechnęli się do siebie znacząco, ale tak, by czarodziejka tego nie dostrzegła. Wiedźmin spojrzał w oczy Yennefer. Były zimne.
Przepraszam i dziękuję, rycerzu z Denesle.
Skłonił głowę.
Wszystkim tu obecnym dziękuję. Za pospieszny ratunek udzielony bez namysłu. Słyszałem, wisząc, jak jeden przez drugiego rwaliście się do pomocy. Wszystkich tu obecnych proszę o wybaczenie. Wyjąwszy szlachetną Yennefer, której dziękuję o nic nie prosząc. Żegnam. Plugastwo z dobrej woli opuszcza kompanię, bo plugastwo ma was dosyć. Bywaj, Jaskier.
Hejże, Geralt!
Zawołał Bolt.
Nie strój fochów niby dzieweczka. Nie rób z igły wideo. Do diabła.
Ludzie! Ludzie!
Od strony gardzieli wąwozu biegł Kozoed i kilku holopolskich milicjantów wysłanych na zwiady.
Co jest? A czemu on tak się drze?
Uniósł głowę Niszczuka.
Ludzie! Ludzie, wasze miłości!
Dyszał szewc.
Wykrztuj się, człowieku!
Powiedział Gyllenstiern, zaczepiając kciuki o złoty pas.
Smok! Tam! Tam smok!
Gdzie?
Za wąwozem! Na równym! Panie, on...
Do koni!
Zakomenderował Gyllenstiern.
Niszczuka!
Wrzasnął Bohold.
Na wóz! Zieblasz! Zieblasz! Na koni za mną!
Wtyrdy, chłopaki!
Ryknął Jarpenzigrin.
Wtyrdy, psia mać!
Hej, poczekajcie!
Jaskier zarzucił lutnię na ramię.
Geralt! Weź mnie na konia! Wskakuj!
Wąwóz kończył się usypiskiem jasnych skał, coraz rzadszych, tworzących nieregularny krąg. Za nimi teren opadał lekko na trawiastą, pagórkowatą halę, ze wszystkich stron zamkniętą wapiennymi ścianami ziejącymi tysiącami otworów. Trzy wąskie kaniony, ujścia wysłych strumieni, otwierały się na halę. Bohold, który pierwszy docwałował do bariery głazów, zatrzymał nagle konia. Stanął w strzemionach.
O zaraza, zaraza.
Powiedział.
O jasna zaraza. To nie może być.
Co?
Spytał Dorregara i podjeżdżając. Obok niego Yennefer, zeskakując z wozu rębaczy, oparła się piersią o skalny blok. Wyjrzała, cofnęła się, przetarła oczy.
Co? Co to jest?
Krzyknął Jaskier, wychylając się z zapleców Geralta.
Co jest, Bohold?
Ten smok jest... złoty!
Nie dalej niż 100 kroków od kamiennej gardzieli wąwozu, z którego wyszli, na drodze do wiodącego na północ kanionu, na łagodnie obłym niewysokim pagórze siedziało stworzenie. Siedziało, wyginając w regularny łuk długą, smukłą szyję, skłoniwszy wąską głowę na wysklepioną pierś, oplatając ogonem przednie, wyprostowane łapy. Było w tym stworzeniu, w pozycji, w jakiej siedziało, coś pełnego niewysłowionej gracji, coś kociego, coś, co zaprzeczało jego ewidentnie gadziej prowieniencji. Niezaprzeczalnie gadziej. Stworzenie było bowiem pokryte łuską, wyraźną w rysunku, błyszczącą, rażącym oczy blaskiem jasnego, żółtego złota. Bo stworzenie siedzące na pagórku było złote. Złote. te od czubków zarytych w ziemię pazurów po koniec długiego ogona poruszającego się leciutko wśród porastających pagór ostów. Patrząc na nich wielkimi, złotymi oczami, stworzenie rozwinęło szerokie, złociste nietoperze skrzydła i tak trwało nieruchome, każąc się podziwiać.
Złoty smok!
Szepnął Durgaraj.
To niemożliwe. Żywa legenda.
Nie ma, psia mać, złotych smoków!
Stwierdził Niszczuka i splunął.
Wiem, co mówię.
To co to jest to, co siedzi na pagórku?
Spytał rzeczowo Jaskier.
To jakieś oszustwo.
Iluzja.
To nie jest iluzja.
Powiedziała Yennefer.
To złoty smok.
Rzekł Gyllenstiern.
Najprawdziwszy złoty smok.
Złote smoki są tylko w legendach.
Przestańcie.
Wtrącił nagle Bolt.
Przestańcie. Nie ma się czym gorączkować. Byle bałwan widzi, że to złoty smok. A co to, proszę waszmości, za różnica? Złoty, siny, seraczkowaty, czy w kratkę? Duży nie jest. Załatwimy go raz, dwa. Zdzieblasz, Niszczuka. Rozgrużajcie wóz. Wyciągajcie sprzęt. Też mnie. Różnica. Złoty, nie złoty.
Jest różnica, Bohol.
Powiedział Zdzieblasz.
I to zasadnicza. To nie jest smok, którego tropimy. Nie ten podtruty pod Chołopolem, który siedzi w jamie na kruszcu i klejnotach. A ten tu siedzi na życi jedynie. To po cholerę nam on?
Ten smok jest złoty, Kenneth.
Warknął Jarpen Zigrin.
Widziałeś kiedyś takiego, nie rozumiesz? Za jego skórę weźmiemy więcej, niż wyciągnęlibyśmy ze zwykłego skarbca.
I to nie psując rynku drogich kamieni.
Dodała Yennefer, uśmiechając się nieładnie.
Jarpen ma rację. Umowa obowiązuje nadal. Jest co dzielić, no nie?
Hej, Bohold!
Wrzasnął Niszczuka z wozu, przebierając z rumorem w ekwipunku.
Co zakładamy na siebie i na konie? Czym ta złota gadzina może ziać? He? Ogniem? Kwasem? Parą?
A zaraza jego wie, proszę waszmości.
Zafrasował się Bolt.
Hej! Czarodzieje! Czy legendy o złotych smokach mówią, jak takiego zabić?
Jak go zabić? A zwyczajnie!
Krzyknął nagle Kozojed.
Nie ma co medytować, dajcie prędko jakiegoś zwierza, napkamy go czymś trującym i podrzucim gadu, niech szczęśnie!
Dorregaraj popatrzył na szewca z ukosa, Bohold splunął. Jaskier odwrócił głowę z grymasem obrzydzenia. Jarpen Zigrin uśmiechał się obleśnie, wziąwszy się pod boki.
Co tak patrzycie?
Spytał Kozojed.
Bierzmy się do roboty, trzeba uradzić, czym napkamy ścierwo, żeby gad skapiał co rychlej. Musi to być coś, co jest strasznie jadowite, trujące albo zgniłe.
Aha. Przemówił krasnolud wciąż z uśmiechem.
Coś, co jest jadowite, paskudne i śmierdzące. Wiesz co, Kozajet? Wychodzi, że to ty.
Co?
Gówno. Zjeżdżaj stąd, ciszmo psuju. Niech oczy moje na ciebie nie patrzą.
Panie Durgaraj,
rzekł Bohold, podchodząc do czarodzieja.
Pokażcie przydatność. Przypomnijcie sobie legendy i podania. No, co wam wiadomo o złotych smokach?
Czarodziej uśmiechnął się, prostując się wyniośle.
Co mi wiadomo o złotych smokach, pytasz? Mało, ale wystarczająco wiele.
No, słuchamy wtedy.
Słuchajcie uważnie. Tam przed nami siedzi złoty smok. Żywa legenda. Być może ostatnie i jedyne w swoim rodzaju stworzenie, jakie ocalało przed waszym morderczym szałem. Nie zabija się legendy. Ja, Durgaraj, nie pozwolę wam ruszyć tego smoka. Zrozumiano? Możecie się pakować, troczyć juki i wracać do domów.
Geralt był przekonany, że wybuchnie wrzawa. Mylił się.
Mości czarodzieju.
Przerwał ciszę głos Gyllenstierna.
Baczcie no, co i do kogo mówicie? Król Niedamir może kazać wam, Durgarajowi, troczyć juki i wynosić się do diabła, ale nie odwrotnie. Czy to jest jasne?
Nie,
rzekł dumnie czarodziej.
Nie jest, bo ja jestem mistrz Doregaraj i nie będzie mi rozkazywał ktoś, kogo królestwo obejmuje obszar widoczny z wysokości ostrokołu parszywej, brudnej i zasmrodzonej warowni. Czy wiecie, panie Gilenstiern, że jeśli wypowiem zaklęcie i wykonam ruch ręką, to zmienicie się w krowi placek, a wasz nieletni król w coś niewypowiedzianie gorszego. Czy to jest jasne?
Gilenstiern nie zdążył odpowiedzieć, bowiem Bocholt, przystąpiwszy do Dorregaraja, chwycił go za ramię i obrócił ku sobie. Niszczuka i zdzieblarz, milczący i ponurzy, wysunęli się zza pleców Bocholta.
Słuchajcie no, panie magik,
rzekł cicho ogromny rębacz.
Zanim zaczniecie wykonywać te wasze ruchy ręką, posłuchajcie. Mógłbym długo tłumaczyć, proszę waszmości, co sobie robię z twoich zakazów, z twoich legend i z twojego głupiego gadania. Ale nie chce mi się. Niech więc to starczy ci za moją odpowiedź.
Bocholt odchrząknął, przyłożył palec do nosa i z bliska nasmarkał czarodziejowi na czubki butów. Dorregaraj pobladł, ale nie poruszył się. Widział, jak i wszyscy, Morgenstern łańcuchowy na łokciowej długości trzonku, trzymany przez Niszczukę w nisko opuszczonej dłoni. Wiedział, jak i wszyscy, że czas potrzebny na rzucenie zaklęcia jest nierównie dłuższy od czasu, jaki potrzebny będzie Niszczuce na rozwalenie mu głowy na ćwierci.
No,
powiedział Bocholt.
A teraz odejdźcie grzecznie na bok, proszę waszmości. A jeśli przyjdzie ci ochota znowu otworzyć gębę, to prędko wetknij sobie w nią wiecheć trawy. Bo jeśli jeszcze raz usłyszę twoje stękania, to mnie popamiętasz.
Bocholt odwrócił się, zatarł dłonie.
No, Niszczuka, zdzieblasz! Do roboty, bo nam w końcu gad ucieknie.
Nie wygląda, żeby on miał zamiar uciekać,
powiedział Jaskier, obserwujący przedpole.
Patrzcie no na niego.
Złoty smok siedzący na pagórku ziewnął, zadarł głowę, zamachał skrzydłami, smagnął ziemię ogonem.
Królu, nie dam iże!
Zaryczał rykiem brzmiącym jak mosiężna trąba.
I wy, rycerze! Jestem smok Wilentretemert. Jak widzę, nie ze wszystkim zatrzymała was lawina, którą ja, nie chwalący się, spuściłem wam na głowy. Dotarliście aż tutaj. Jak wiecie, z doliny tej są tylko trzy wyjścia. Na wschód, ku Chołopolu i na zachód, ku Kaingorn. I z tych dróg możecie skorzystać. Północnym wąwozem, panowie, nie pójdziecie. Bo ja, Wilentretemert, zabraniam wam tego. Jeśli zaś ktoś mego zakazu respektować nie zechce, wyzywam go oto na bój, na honorowy rycerski pojedynek. Na broń konwencjonalną, bez czarów, bez ziania ogniem. Walka do pełnej kapitulacji jednej ze stron. Czekam odpowiedzi przez herolda waszego. Jak każe zwyczaj.
Wszyscy stali, otworzywszy szeroko usta.
On gada?
Sapnął Bolt.
Niebywałe.
I to strasznie mądrze,
rzekł Jarpen Zigrin.
Czy ktoś wie, co to jest broń konfesjonalna?
Zwykła, nie magiczna,
powiedziała Yennefer, marszcząc brwi.
Mnie jednak zastanawia coś innego. Nie można mówić artykułowanie, mając rozwidlony język. Łajdak używa telepatii. Uważajcie, to działa w obie strony. Może czytać wasze myśli.
Co? On zgłupiał ze szczętem, czy jak?
Zdenerwował się Kenneth z Dzieblarz.
Honorowy pojedynek? Z głupim gadem? A takiego? Idziemy na niego kupą? W kupie siła!
Nie!
Obejrzeli się. Eik z Denesle, już na koniu w pełnej zbroi, z kopią osadzoną przy strzemieniu, prezentował się dużo lepiej niż na piechotę. Spod podniesionej zasłony hełmu gorzały zgorączkowane oczy. Mielała blada twarz.
Nie, panie Kenneth!
Powtórzył rycerz.
Chyba że po moim trupie. Nie dopuszczę, by obrażano w mojej obecności honor rycerski. Kto odważy się złamać zasady honorowego pojedynku?
Eik mówił coraz głośniej. Egzaltowany głos łamał mu się i drżał z podniecenia.
Kto znieważy honor? Znieważy i mnie? I krew jego lub moja popłynie na tę umęczoną ziemię. Bestia żąda pojedynku. Dobrze więc. Niechaj herold otrąbi moje imię. Niech zadecyduje sąd bogów. Za smokiem siła kłów i pazurów i piekielna złość. A za mną...
Co za krety?
Mruknął Jarpen Zigrin.
Za mną prawość. Za mną wiara. Za mną łzy dziewic, które ten gaz...
Skończ, Eik, bo żygać się chce!
Wrzasnął Bocholt.
Dalej, w pole! Bierz się za smoka zamiast gadać!
Ej, Bocholt, zaczekaj!
Rzekł nagle krasnolud, szarpiąc brodę.
Zapomniałeś o umowie? Jeśli Eik położy gadzinę, weźmie połowę.
Eik nic nie weźmie.
Wyszczerzył zęby Bocholt.
Znam go, jemu wystarczy, jeśli Jaskier ułoży o nim piosenkę.
Cisza!
Oznajmił Gyllenstern.
Niech tak będzie. Przeciwko smokowi wystąpi prawy rycerz błędny Eik z Denesle, walczący w barwach Kaingorn jako kopia i miecz króla Niedamira. Taka jest królewska decyzja.
No i masz.
Zgrzytnął zębami Jarpen Zigrin.
Kopia i miecz Niedamira. Załatwił nas kaingorski królik. I co teraz?
Nic.
Bocholt splunął.
Pchło. Nie chcesz chyba zadzierać z Eikiem, Jarpen. On gada głupio. Ale jeśli już wlazł na konia i podniecił się, to lepiej schodzić mu z drogi. Niech idzie zaraza i niech załatwi smoka. A potem się zobaczy.
Kto będzie heroldem?
Spytał Jaskier.
No smok chciał herolda. A może ja?
Nie. To nie piosenki śpiewać, Jaskier.
Zmarszczył się Bolt.
Heroldem niech będzie Jarpen Zigrin. Ma głos jak buchaj.
Dobra, co mi tam?
Rzekł Jarpen.
Dawajcie mi tu chorążego ze znakiem, żeby wszystko było jak należy.
Tylko grzecznie mówcie, panie krasnoludzie, i dwornie...
Upomniał Gyllenstern.
Nie uczcie mnie, jak gadać.
Krasnolud dumnie wypiął brzuch.
Chodziłem w poselstwo już wtedy, kiedy wy jeszcze na chleb mówiliście beb, a na muchy tapty.
Smok w dalszym ciągu spokojnie siedział na pagórku, wesoło machając ogonem. Krasnolud wdrapał się na największy głaz, odchrząknął i splunął.
Hej! Wy tam!
Zaryczał, biorąc się pod boki.
Smoku hen do żony! Słuchaj, co ci rzeknie herold. Znaczy się ja. Jako pierwszy honorowo weźmie się za ciebie obłędny rycerz Eik z Denesle. I wrazi ci kopię w kałdun, wedle świętego zwyczaju
na pochybel tobie, a na radość biednym dziewicom i królowi Niedamirowi. Walka ma być honorowa i wedle prawa. Ziać ogniem nie lza, a jeno konfesjonalnie łupić jeden drugiego, dopóki ten drugi ducha nie wyzionie albo nie zemrze. Tego życzymy ci z duszy serca. Pojąłeś, smoku!
Smok ziewnął, zamachał skrzydłami, a potem, przypadłszy do ziemi, szybko zlazł z pagóra na równy teren.
Pojąłem, cny heroldzie!
Odryczał.
Niech tedy wystąpi w pole szlachetny Eik z Denesle. Jam gotów.
Istne jasełki.
Bocholt splunął, ponurym wzrokiem odprowadzając Eika z tempa wyjeżdżającego zza bariery głazów.
Cholerna kupa śmiechu.
Zamknij jadaczkę, Bocholt!
Krzyknął Jaskier, zacierając ręce.
Patrz! Eik idzie do szarży. Psiak, rewale, będzie piękna ballada.
Hurra! Wiwat Eik!
Krzyknął ktoś z grupy łuczników Niedamira.
A ja...
Odezwał się ponuro Kozojet.
Ja bym go jednak dla pewności napchał siarką.
Eik już w polu odsalutował smokowi uniesioną kopią, zatrzasnął zasłonę hełmu i uderzył konia ostrogami.
No, no.
Powiedział krasnolud.
Głupi to on może jest, ale na szarżowaniu faktycznie się zna. No baczcie tylko!
Eik! Schylony, zaparty w siodle, zniżył kopię w pełnym galopie. Smok, wbrew oczekiwaniom Geralta, nie odskoczył, nie ruszył półkolem, ale przypłaszczony do ziemi popędził prosto na atakującego rycerza.
Bigo! Bigo, Eik!
Wrzasnął Jarpen. Eik, choć niesiony galopem, nie uderzył na wprost, na oślep. W ostatniej chwili zmienił zwinnie kierunek, przerzucił kopię nad końskim łbem. Przelatując obok smoka, z całej mocy pchnął, stając w strzemionach. Wszyscy wrzasnęli jednym głosem. Geralt nie przyłączył się do chóru. Smok uniknął pchnięcia w delikatnym, zwinnym, pełnym gracji obrocie i zwijając się jak żywa złota wstęga, błyskawicznie, ale miękko iście po kociemu, sięgnął łapą pod brzuch konia. Koń kwiknął, wysoko wyrzucając zad. Rycerz zakolewał się w siodle, ale nie wypuścił kopii. W momencie, gdy koń prawie zarywał się chrapami w ziemię, smok ostrym pociągnięciem łapy zmiótł Eika z siodła. Wszyscy widzieli lecące w górę, wirujące blachy pancerza. Wszyscy usłyszeli brzęk i huk, z jakim rycerz zwalił się na ziemię. Smok przysiadając przygniótł konia łapą, zniżył zębatą paszczę. Koń kwiknął przeraźliwie, zaszamotał się i ścichł. Ciszy, jaka zapadła. Wszyscy usłyszeli głęboki głos smoka Willem Trettenbertha.
Mężnego Eika z Denesle można zabrać z pola. Jest niezdolny do dalszej walki. Następny, proszę.
O kurwa.
Powiedział Jarpen Zigrin w ciszy, jaka zapadła.